Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a dzisiaj w programie gość wyjątkowy, minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Prosiłem pana ministra o rozmowę o cenzurze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ale nim do tego tematu przejdziemy, nie możemy nie zacząć od maturzystów, którzy dzisiaj będą pisać egzamin z matematyki. Czy zechciałby pan profesor do nich dwa zdania skierować, czy mają się czego obawiać?
Trzeba po prostu podchodzić do tego odpowiedzialnie i nie przejmować się stresem, bo stres jest twórczy. Każdy, który idzie na egzamin w sposób odpowiedzialny do tego podchodzi, zawsze ten stres przeżywa. Nawet może czuć pewną pustkę w głowie tuż przed egzaminem, ale zapewniam wszystkich, którzy uczyli się do tej pory, a wszyscy się uczyli, wszyscy się przygotowywali, że te wiadomości, które mamy w głowie, na pewno pozwolą nam na zdanie tego egzaminu.
Pan minister wolał maturę z polskiego czy matematyki? Tak po cichu niech pan minister się przyzna.
Ja w swojej młodości nie musiałem zdawać matematyki. To był taki moment, kiedy zdawało się pisemnie historię i chwalę sobie ten moment.
W ten sposób rozumiem. Jeśli mam dobre dane, to w tym roku polską maturę zdaje też 41-48 maturzystów z Ukrainy, ale także kilkanaście tysięcy maturzystów z Ukrainy zdaje swoją maturę w Polsce. Choć króciutko, według jakiego porządku to się odbywa, panie ministrze?
Tych 47 naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy zdają egzamin polski, oczywiście są do tego przygotowani. Natomiast te kilkanaście tysięcy osób z Ukrainy w wieku maturalnym czeka na rozstrzygnięcia rządu ukraińskiego. Te rozstrzygnięcia są przed nami. Ja jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Szkarletem. Rozmawiałem z nim wczoraj. Będę rozmawiał w przyszłym tygodniu, także w Warszawie, także w Gdańsku. I będziemy ustalać, jak to ma wyglądać. To jest decyzja rządu ukraińskiego. Jeśli rząd ukraiński zdecyduje się na przeprowadzenie matury na Ukrainie w trybie zdalnym, to nie ma przeszkód, żeby maturzyści będący w Polsce, to kilkanaście tysięcy szacujemy, może 20 tysięcy ukraińskich maturzystów, też będą mogli zdalnie do tego egzaminu w trybie ukraińskim i na zasadach ukraińskich podejść.
Przejdźmy do zaskakującej cenzury z mrocznych czasów niczym, z mrocznych czasów komunizmu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która właśnie ma miejsce. Pozwoli pan minister, że krótkie wprowadzenie dla naszych słuchaczy uczynię. Otóż proszę państwa, najpierw studenci z koła naukowego zaprosili na wykład o podatkach eksperta doktora Sławomira Mencena, jednocześnie polityka Konfederacji. Następnie inni studenci związani z powiedzmy z szeroko rozumianą lewicowymi prądami napisali skargę do rektora uczelni i wskazując na poglądy doktora Mencena zażądali odwołania tego wykładu podkreślmy o podatkach. Rektor spotkanie odwołał. No i teraz pytanie, czy pan minister akceptuje taką cenzurę na uczelniach wyższych?
Znaczy, jeśli to wyglądało dokładnie tak, jak pan redaktor przed momentem nam to streścił, to absolutnie tego nie akceptuję. Jest to złamanie prawa, które rządzi wolnością nauki, wolnością poglądu, wolnością słowa na uczelniach i będziemy wyciągać konsekwencje. Ale my w tym momencie wystosowaliśmy pismo do pana rektora, aby wyjaśnił całą tę sprawę, jak to się odbywało, w jakim trybie to spotkanie zostało przygotowane i dlaczego i z jakich powodów pan rektor odwołał to spotkanie z panem doktorem Mencenem. Dziś mamy w Polsce absolutną wolność przekonań, wolność poglądów, wolność słowa, bo tylko w ten sposób może się rozwijać Uniwersytet w XXI wieku. Ten pakiet wolności akademickiej, który przygotowaliśmy zaraz po tym, jak zostałem ministrem edukacji i nauki, który został uchwalony przez Sejm, absolutnie nie pozwala na tego typu zachowania. Uwaga, jeśli oczywiście cała procedura wygląda dokładnie tak, jak pan redaktor streścił.
Ja pozwolę sobie, panie ministrze, panie profesorze, przypomnieć. Rzecznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Krzysztof Skrzypę, podkreślił w rozmowie z naszym reporterem, że wykład Sławomira Mencena nie został zdjęty z programu ze względu na jego przynależność partyjną, ale głoszone przez niego poglądy. Czyli no, można powiedzieć, że dobitnie wskazał, o co chodzi, tylko czy za poglądy można odwoływać spotkania z naukowcem. No.
Jeśli tak jest, panie redaktorze, szanowni państwo, to zostało złamane prawo i to w sposób brutalny i będziemy wyciągać absolutnie największe i najdalej idące konsekwencje, jakie tylko można w ten sposób wyciągnąć. Nie ma miejsca w Polsce na cenzurę, nie ma miejsca w Polsce na odwoływanie wykładu tylko ze względu na czyjeś poglądy. To się w głowie nie mieści. Jeśli to się działo w Poznaniu, to jest wstyd. Powtarzam, jeśli procedura wyglądała dokładnie tak, jak pan rektor stwierdził, po to właśnie wystosowaliśmy pismo do pana rektora, żeby wyjaśnić całą sytuację.
Ta sprawa, panie ministrze, jak się wydaje, ma jeszcze jeden ważny wymiar, moim zdaniem, bo chodzi także o pytanie, jaki komunikat z tej cenzury płynie dla pracowników i naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których przecież zresztą w większości pewnie zależałoby na pracy w warunkach wolności pracy, prawda, wolności dążenia do prawdy, i którym powinno chyba zależeć właśnie na tym.
Dlatego właśnie uchwaliliśmy pakiet wolności akademickiej w Sejmie, przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, żeby tego typu komunikatów nie było. Jeśli ma się rozwijać nauka na polskich uczelniach, na polskich uniwersytetach, jeśli naukowcy polscy mieliby prowadzić badania zgodne ze swoimi poglądami, ale badania wolne, badania, które mają ich doprowadzić do wolnych wniosków badawczych, no to takich rzeczy być nie może. I dlatego prawo, które dzisiaj obowiązuje, prawo, które absolutnie, powtarzam, nie pozwala w żaden sposób na tego typu zachowania, jeśli potwierdzą się tezy, które są stawiane dzisiaj w tym programie, a nie mam powodów nie ufać panu redaktorowi, no to będziemy wyciągać nadal idące konsekwencje.
To nie tylko w tym programie, panie ministrze, bo to jest temat, który tutaj w Poznaniu jest to opisywany przez media.
Jak najbardziej. Nie mam prawa nie ufać oczywiście. Mhm,
jasne. Panie profesorze, panie ministrze, pan wspomina o tym, że na razie wysłał pan zapytanie, prośbę o wyjaśnienie rektora tutaj Uniwersytetu Ekonomicznego, ale zapytam, jakie konsekwencje grożą za jak pan nazwał to, złamanie prawa w tym zakresie?
Załamanie prawa w tym zakresie grożą najdalej idące konsekwencje, łącznie z odwołaniem rektora. Będziemy teraz rozpatrywać. Nie jestem w stanie dzisiaj w tej rozmowie naszej, jeszcze przed odpowiedzią pana rektora i przed wyjaśnieniami, rozstrzygać tej sprawy. Natomiast tak, najdalej oczywiste. Idące konsekwencje to z odwołanie rektora.
Rozumiem. Na koniec chciałem jeszcze zapytać, bo wiem, że pan jest przed wyjazdem, śpieszy się na kolejne spotkanie, ale chciałem jeszcze zapytać, jeśli można, o nowy przedmiot, który ma wejść do polskich szkół od września. To słynny hit, czyli historia i teraźniejszość. Proszę nam powiedzieć, czy wszystko jest przygotowane, dopięte na ostatni guzik, no kiedy będzie można też zobaczyć podręcznik?
Wszystkie przepisy prawa są przygotowane, podstawy programowe są gotowe, one są znane, one podlegały konsultacjom. W tym momencie czekamy na podręczniki, które są przygotowywane przez wydawnictwa. Procedura jest taka, że wydawnictwa w sposób swobodny zlecają autorom, którzy z nimi współpracują, redakcje i opracowanie podręczników. Później te podręczniki trafiają do Ministerstwa Edukacji i Nauki, podlegają oceny co do zgodności z podstawami programowymi i dopuszczeniu na rynek. Najpóźniej koło czerwca te podręczniki będą znane już opinii publicznej, będą wydrukowane, a od 1 września uczymy się historii teraźniejszości, czyli historii drugiej połowy XX wieku i pierwszej dekady, pierwszych kilkunastu lat XXI wieku, przy czym ten XXI wiek i koniec XX wieku to jest klasa druga. Zaczynamy od klasy pierwszej, od roku 45.
Jeszcze muszę zadać to pytanie także, panie ministrze, dlaczego ten przedmiot, wprowadzenie tego przedmiotu jest tak ważne?
Dlatego, że historia drugiej połowy XX wieku zazwyczaj była nieznana młodym pokoleniom naszego społeczeństwa, a to z tego względu, że zawsze brakowało na nią czasu. W siatce godzin mamy historię, która dochodzi do 2004 roku, czyli do wejścia Polski do Unii Europejskiej, a nawet nieco dalej. Natomiast zazwyczaj brakuje czasu na to, co się działo w czasie II wojny światowej, w szczególności na to, co się działo po II wojnie światowej, a brak znajomości najnowszych dziejów, najnowszych historii powoduje, że młodzi ludzie mogą ulegać szybszej, częstszej manipulacji. Nie chcemy na to pozwolić. Chcemy, aby już w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej ta historia najnowsza drugiej połowy XX wieku była znana naszemu społeczeństwu.
Jak dzisiaj wypełniony jest kalendarz ministra edukacji narodowej?
No, tak jak zwykle, czyli cały dzień spotkania i ważne dyskusje i na uczelniach wyższych, jak choćby tutaj w Gdańsku na AWF-ie i w szkołach, to dyskusje związane z tym kryzysem uchodźczym i wojną na Ukrainie, później spotkanie z samorządowcami, spotkanie z kuratorami. Dzień jak to, dzień pełen pracy.
Tym bardziej dziękuję za to, że znalazł pan czas dla słuchaczy w Wielkopolsce i za rozmowę.
Kłaniam się państwu i pozdrawiam maturzystów.
Dziękuję, panie ministrze, raz jeszcze. Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek, był gościem kluczowego tematu. Dziękuję także państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejosz także o podwójnych standardach Platformy Obywatelskiej w Poznaniu w sprawie łączenia instytucji kultury. Roman Wawrzyniak, kłaniam się nisko, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.